Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
I zgodnie z zapowiedzią, jak co tydzień po godzinie 10:00, witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasz program polityczny. Z tego miejsca też zapraszamy oczywiście już w tym momencie, chociaż zwykle robimy to na końcu, ale zapraszamy na media społecznościowe pana redaktora. Tam państwo dowiecie się o wiele więcej rzeczy związanych właśnie z polską polityką. Panie redaktorze, musimy dzisiaj rozpocząć naszą rozmowę od tego najgłośniejszego tematu, czyli tematu związanego z Izraelem, tematu związanego z atakiem izraelskich sił, w których zginęli wolontariusze w strefie Gazy, w których zginął między innymi obywatel Polski. Mamy tutaj dość duży temat, bardzo złożony, bo chodzi tutaj przede wszystkim o te stosunki polsko-izraelskie, które to jest też temat od wielu, wielu lat zresztą, ale teraz ta konkretna rzecz, o której moglibyśmy powiedzieć na pewno, to między innymi ambasador Izraela, jego dwa wywiady, które ukazały się w tym tygodniu i koniec końców dzisiejsze spotkanie w MSZ, został tam wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych i jak rozpisują się dzisiaj wszystkie portale, przeprosił.
Myślę, że mamy tutaj do czynienia z różnymi interpretacjami, bardzo różnymi interpretacjami tego, co się stało, począwszy od samej tragicznej śmierci wolontariuszy, a skończywszy na zachowaniu pana ambasadora. No bo pierwsza interpretacja jest taka, że mieliśmy do czynienia, no trudno tu powiedzieć, z nieszczęśliwym wypadkiem, ale powiedzmy, że z błędem. Mnie się też wydaje, ale oczywiście nie mam tutaj dowodów, że gdyby przyjąć taką interpretację tego wydarzenia, no to nie odbiegałoby to specjalnie od pragmatyki działania izraelskich sił zbrojnych, które są przyzwyczajone do bezkarności, do tego, że nie muszą dokładnie weryfikować tego, jakie miejsce, jakich ludzi atakują, że, no krótko mówiąc, mogą walić trochę na oślep. I tutaj też mogło tak być. Natomiast wiele osób wskazuje na kontekst szerszy tego wydarzenia i również zachowania pana ambasadora w Polsce. Tym szerszym kontekstem jest napięcie, rosnące napięcie na linii Stany Zjednoczone-Izrael. No i oczywiście również wewnętrzna polityka Izraela, czyli niespecjalnie ciekawa sytuacja pana premiera Benjamina Netanyahu. To napięcie na linii Izrael-Stany Zjednoczone, gdzie Stany Zjednoczone no, zaczynają coraz głośniej krytykować Izrael za jego działania w strefie Gazy, wpisuje się chyba również w inne świeże wydarzenie o większym znaczeniu niż ta śmierć wolontariuszy, czyli uderzenie na irańską ambasadę w Syrii. No to jest jednak bardzo duża sprawa, która grozi również poszerzeniem tego konfliktu. No i są takie interpretacje, które mówią, że to jest rodzaj takiego nieoficjalnego czy domniemanego szantażu trochę Izraela wobec Stanów Zjednoczonych. Na tej zasadzie, że Izrael, który był zawsze się czuł przez Stany Zjednoczone bardzo dobrze chroniony, pokazuje, że jest w stanie przedsięwziąć takie akcje, a wy, taki sygnał w stronę Stanów Zjednoczonych, i tak będziecie musieli nas bronić, jeżeli chcecie nadal z nami współpracować i chcecie, żebyśmy byli waszym przedłużeniem na Bliskim Wschodzie. Czy również można do tego zaliczyć, do tego rodzaju takich sygnałów politycznych, jakkolwiek by to dramatycznie czy cynicznie brzmiało, tę sytuację z ostrzelaniem konwoju Central World Kitchen, no tego nie wiem. Jak mówię, raczej ja bym się skłaniał ku temu, że to się trochę przypadkowo wydarzyło w tym samym czasie, no ale nie przypadkowo w tym sensie, że było skutkiem określonej metodyki czy nawyków postępowania izraelskiej armii, która nie liczy się specjalnie z normami humanitarnymi czy po prostu cywilizowanego prowadzenia wojny. Natomiast jest też pytanie, jak interpretować zachowanie pana ambasadora Livnego. No ja tutaj nie mogę też sobie darować trochę porównania do sytuacji z Przewodowem i śmiercią dwóch Polaków od ukraińskiej rakiety, bo dzisiaj widzimy, że bardzo wielu polityków, w tym PiS-u, uważa, że trzeba domagać się bardzo twardo od Izraela przeprosin. Wydaje mi się, przeprosin i śledztwa oczywiście, wydaje mi się, że chyba te sygnały i sentyment powszechny odczytuje również Donald Tusk, bo on trochę zaostrzył swoją retorykę w tej sprawie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. No natomiast pamiętajmy, że ci sami politycy PiS po sytuacji w Przewodowie, po śmierci dwóch Polaków z powodu ukraińskiej rakiety, no nie byli tacy stanowczy i tam się nie domagali przeprosin, a Ukraina do tej pory nie przeprosiła przecież, no tym bardziej powinna to zrobić, że ci dwaj Polacy nie byli w strefie działań wojennych. Byli po prostu w kraju, który nie toczył żadnej wojny. No tutaj ci wolontariusze jednak byli w strefie działań wojska. Tak czy owak, no myślę, że napięcie w stosunkach polsko-izraelskich znów rośnie i też rośnie w Polsce niechęć wobec Izraela i tutaj te komentarze pana ambasadora Liwnego, że to tam antysemityzm, to jest to, co on powiedział pod adresem pana wicemarszałka Sejmu, pana Krzysztofa Bosaka, no to jest taka dosyć charakterystyczna dla Izraela próba obrony przez atak. To znaczy, no ktokolwiek krytykuje Izrael, to jest antysemitą. Natomiast no, zaczynają się, widzę, już nawet w elicie obecnej władzy odzywać głosy, że taką retoryką pan ambasador właśnie potencjalny antysemityzm wzmacnia i że to jest retoryka zwyczajnie prowokacyjna. No nawet pan Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Lewicy, w tym tonie również komentował jego zachowania. Więc to jest trochę tak, że my tutaj w tej naszej tragicznej historii padamy na pewno ofiarami tej dużej rozgrywki, no ale to też oznacza, że powinniśmy zwrócić uwagę, jak wygląda sytuacja pana ambasadora tutaj w Polsce i zastanowić się, dlaczego on się zachowuje właśnie w taki sposób, jak się zachowuje.
No to panie redaktorze, zamykając ten temat, spytam krótko, bo też dużo takich właśnie pytań się pojawia wokół tej dyskusji. Czy odwołać ambasadora, czy nie odwołać? Czy to jest wystarczające, te wydarzenia, do których doszło właśnie, wystarczającym pretekstem, żeby go odwołać? Bo i tak wydaje mi się, że chyba takiej dobrej prasy przez te ostatnie dwa lata nie miał.
To znaczy, czy nie tyle odwołać, co czy wydalić, jak rozumiem. Chodzi o wydalenie ambasadora. No nie. Uznanie ambasadora za persona non grata to jest najcięższy absolutnie dyplomatyczny środek. To jest, no to się dzieje wtedy, kiedy, nie wiem, relacje między państwami są już tak złe, że w ogóle nie ma o czym mówić. To nawet w czasie wojny ambasadorowie stron walczących nie zawsze są wydalani. No my mamy, przypominam, cały czas, przynajmniej mamy w sensie takim, że nie został uznany za persona non grata pana ambasadora Andrzejewa, ambasadora Federacji Rosyjskiej, i ja też uważam, że on nie powinien zostać uznany za persona non grata, no po prostu dlatego między innymi, że nam jest potrzebna mimo wszystko cały czas wzajemność, czyli potrzebne jest to, żeby był wciąż polski ambasador w Moskwie, no i również potrzebujemy, żeby był polski ambasador w Tel Awiwie, no czy w Jerozolimie, bo tu jest oczywiście spór, w którym mieście jest stolica Izraela, więc wydaje mi się, że, czy nawet nie wydaje mi się, ale jestem pewien, że powody do tego, żeby uznać pana ambasadora Liwnego za persona non grata się nie pojawiły. To jest o wiele jednak mimo wszystko wciąż za słaby kaliber spraw, żeby podejmować tak atomową, druzgocącą decyzję.
A my przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny temat już dotyczy konkretnie naszej polityki wewnętrznej, wyborów samorządowych, które no, są już tutaj tuż. Zaczyna się za kilka godzin cisza wyborcza w Polsce. Wybory samorządowe, będziecie, nasi rodacy Polacy, będziecie właśnie wybierać w Polsce tutaj między innymi prezydentów miasta, burmistrzów, radnych do rad miejskich, więc są to bardzo ważne wybory. No i właśnie, panie panie redaktorze, na co musimy się przygotować? Ja znalazłem tutaj różne sondaże, między innymi taki dzisiejszy, który jest w miarę głośny, sondaż Ibrisu, który tutaj pokazuje mniej więcej, jak ludzie byliby skłonni zagłosować w wyborach do sejmiku województwa, jeżeli chodzi o różne partie. No i Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska według tego sondażu są, idą łeb w łeb. To jest 26,3, 26,2. Później mamy Trzecią Drogę niespełna 10, Lewica 9,3, Konfederacja 8,4. Więc czego możemy się spodziewać? Czy te wyniki wyborów, które mieliśmy na jesieni, czy to będzie kontynuacja tego, czy tu może się coś zmienić, jeżeli chodzi o trend?
No przede wszystkim trzeba wytłumaczyć, że to, o czym pan mówi, i te sondaże, które się pojawiają, są rodzajem tylko takiego, i wynik głosowania przede wszystkim w skali kraju będzie rodzajem takiego dużego, bardzo dużego sondażu, natomiast on nie będzie miał wpływu na rzeczywisty wynik. No bo my tu mówimy o poziomie poparcia, ale w skali kraju, w głosowaniu do sejmików, które to głosowanie jest najbardziej upolitycznionym głosowaniem z tych kilku szczebli głosowań, które się będą w niedzielę odbywać. Ale przecież to jest głosowanie do sejmików, czyli to jest głosowanie odbywające się w okręgach. I to, że wyniki w skali całego kraju PiS i Koalicji Obywatelskiej mogą być identyczne, a myślę, że rzeczywiście tak może być, albo ta różnica będzie bardzo niewielka, no to będzie oczywiście pewien sygnał, można powiedzieć, polityczny i my jako komentatorzy na pewno się będziemy tym zajmować, ale to nie znaczy, że PiS utrzyma swój stan posiadania w samych sejmikach, dlatego że liczą się przecież wyniki w poszczególnych okręgach, kto zbierze większość, kto uzyska większość w konkretnych województwach, a nie kto uzyska większość w całym kraju albo kto zremisuje w całym kraju. Więc ja myślę, że tutaj jednak PiS nie ma powodów do nadmiernego optymizmu, bo jeżeli dzisiaj ma, jeżeli dobrze pamiętam, 7 sejmików wojewódzkich, w których rządzi, no to myślę, że tych 7 nie utrzyma. To na pewno będzie spadek. Być może ten spadek nie będzie tak duży, jak zakładano. Jeszcze niedawno analitycy twierdzili, że w takim najbardziej pesymistycznym wariancie może się utrzymać tylko jeden sejmik podkarpacki. Natomiast no, wydaje mi się, że pewnie tak źle nie będzie. Myślę, że PiS utrzyma 3 lub 4, może nawet 5, jeżeli będzie miał bardzo dobre wyniki w poszczególnych okręgach, ale no, niezmiernie bym się zdziwił, gdyby utrzymał swój obecny stan posiadania. A na tym ogólnym poziomie, jeżeli mówimy o tym całościowym wyniku w skali kraju i o tym, na co wskazują sondaże, no to tak, to jest ciekawy sygnał, no tylko że pytanie, z jakiego punktu wychodzimy, no bo przecież jak pamiętamy, PiS pod względem indywidualnego wyniku wygrał wybory parlamentarne jesienią 2023 roku, więc gdyby teraz zremisował z Koalicją Obywatelską, no to tak naprawdę to nie byłby jakiś wielki sukces. To nawet byłby wynik, to jeszcze zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało w procentach, ale może to być nawet wynik trochę gorszy niż ten uzyskany jesienią ubiegłego roku, a bardzo na pewno daleki od takiej dominacji, jaką PiS się cieszył przez wiele, wiele miesięcy swoich rządów. Przypomnę, że w pewnych okresach poparcie dla PiS no, niemalże sięgało 50%, na pewno wykraczało poza 40%. Tutaj widać, że nic takiego się nie dzieje, ono zostało mocno zredukowane. No pewnie jest szansa, że w skali kraju PiS może leciutko wygrać, ale no, w stosunku do tego, jakie było poparcie dla tej partii w najlepszych czasach, to ono wyraźnie jest mniejsze.
To przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Mamy jeszcze dwa tematy. Jeden temat tak ściśle dotyczący tutaj naszego poletka politycznego, a drugi już bardziej związany z sytuacją międzynarodową. To może zacznijmy od tego, sytuacja międzynarodowa, czyli NATO, Ukraina, wojna na Ukrainie. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się o tym od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że jest jakaś decyzja, została wydana jakaś decyzja o ustanowieniu misji natowskiej. Ale została dodana też adnotacja do tej informacji. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny. Tutaj do tego odniósł się Kreml, mówiąc, że monitoruje sytuację. Panie redaktorze, co to tak naprawdę oznacza? Misja natowska, nie wchodzimy do wojny, ale jednak ministrowie tutaj i osoby na najwyższych szczeblach w NATO ustaliły coś. Jednak jest jakiś plan, coś będzie tutaj podejmowane.
No to jest dziwnie brzmiąca wiadomość i niepokojące jest to, że pan minister Sikorski nie chciał mówić nic bliżej na ten temat, a moim zdaniem jednak powinien, no bo skoro pada taki sygnał, to warto by było, żeby obywatele wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Misja może oznaczać tutaj najróżniejsze rzeczy. Pierwsza, która przychodzi do głowy, no to jest sformowanie konkretnej grupy oddziałów sojuszu, które coś będą realizować, jakieś zadania. Pytanie gdzie? Czy na Ukrainie, czy na terytorium krajów NATO? Przypomnę, że normalna praktyka międzynarodowa jest taka, że misje międzynarodowe muszą mieć mandat. I ten mandat na ogół wystawia Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tutaj jest to raczej niemożliwe, ponieważ w Zgromadzeniu Ogólnym zasiada Rosja, no więc ona ma oczywiście prawo weta, ale były też misje, które miały mandat Unii Europejskiej, ale tutaj nie ma takiego mandatu. No więc trudno mi sobie wyobrazić, znaczy z punktu widzenia prawa międzynarodowego taka misja byłaby w pewnym sensie bezprawna. NATO samo sobie nie może nadać mandatu do prowadzenia misji na przykład pokojowej. Więc ja to rozumiem tak, chociaż to jest wyłącznie moje przypuszczenie, że NATO stworzyło jakąś strukturę, jakiś system, który będzie pozwalał efektywniej udzielać pomocy Ukrainie. Ale co to ma konkretnie oznaczać? Czy to chodzi o na przykład system szkolenia ukraińskich żołnierzy? Czy chodzi o to, żeby to szkolenie się odbywało już na samej Ukrainie? Czy jeszcze o coś innego? Trudno powiedzieć. Niepokojące jest to, powtarzam, że pan minister tutaj nie wyjaśnił, jakie jest znaczenie jego słów. No niepokojące jest to zwłaszcza w kontekście bardzo intensywnego straszenia nas wojną. Z tym, że to straszenie nas wojną, to też moim zdaniem ma jednak drugie dno. To znaczy tutaj chodzi o próbę osiągnięcia pewnego celu politycznego, zwłaszcza w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, bardziej niż o to, żeby przestrzec przed jakimś rzeczywistym niebezpieczeństwem. No pewnie jeszcze będziemy do tego tematu wracać w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, a myślę, że też warto będzie też porozmawiać w przyszłości, na przykład o rezultatach tego śledztwa czeskiego dotyczącego domniemanej rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Europie, no bo to wszystko rzeczywiście ma znaczenie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. I ja trochę też tak, prawdę mówiąc, odczytuję te słowa ministra Sikorskiego, też jako część tej kampanii, której celem jest przekonanie obywateli, że muszą zagłosować za dalszą integracją europejską, bo tylko to da im bezpieczeństwo.
No tak, wybory do Parlamentu Europejskiego już tuż, więc na pewno w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy wracać do tego tematu, a dzisiaj mamy jeszcze jeden ostatni temat. Mówiłem, że tutaj związane z naszą polityką krajową, chociaż z drugiej strony można było też to porównać do przepisów, które pojawiają się w innych krajach przez ostatnie lata. Mianowicie mowa o mowie nienawiści. My o tym temacie już, wydaje mi się, że co najmniej z dwa razy mówiliśmy, że są takie plany. Po tym jak powstał nowy rząd w Polsce, jak się zawiązał, to już zaczęliśmy słyszeć przede wszystkim ze strony lewej, od lewicy, o naciskach na zaostrzenie przepisów, jeżeli chodzi o tak zwaną mowę nienawiści. Słyszeliśmy, było dużo spotkań, dużo debat, politycy cały czas się na ten temat wypowiadali, ale w tym tygodniu z tych nowości, które dostaliśmy, wynika, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji został już opublikowany projekt dotyczący nowelizacji kodeksu karnego, dotyczący właśnie tej sprawy zaostrzenia przepisów w związku z mową nienawiści, czyli teraz co, panie redaktorze, jeszcze nie, ale już niedługo będziemy mogli zostać tutaj ukarani, bo coś powiedzieliśmy albo coś skomentowaliśmy, czy to w piśmie, czy w mowie?
No, gdyby ten przepis wszedł w życie, to obawiam się, że przynajmniej moglibyśmy mieć problemy na poziomie prokuratora. Rzeczywiście taki projekt się pojawił. Wiemy już w związku z tym, że będą, czy mają być znowelizowane, a w każdym razie tego by chciał rząd, 4 artykuły kodeksu karnego. I ta nowelizacja będzie polegała na dodaniu kolejnych kategorii do tego, co już w kodeksie karnym jest, kolejnych kategorii grup, których naruszenie dóbr różnego rodzaju, czy nawoływanie do nienawiści wobec których ma być obciążające karnie, czyli to jest niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacja seksualna oraz tożsamość płciowa. Ja tutaj zachęcam słuchaczy Radia Chicago, żeby zajrzeli na mój kanał, poszukali wideoblogu, w którym ja dosyć dokładnie omawiałem niebezpieczeństwa związane z takimi przepisami, a będzie to również w wideoblogu, który dosłownie za kilka godzin pojawi się na moim kanale, jeszcze przed wejściem w życie w Polsce ciszy wyborczej. Niebezpieczeństwo, które wynikałoby z takiego przepisu, przede wszystkim polegałoby na tak zwanym efekcie mrożącym, czyli to jest efekt autocenzury, to jest sytuacja, w której obywatele, obawiając się, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, sami cenzurują swoje wypowiedzi. Więc tutaj twierdzenie, że nie ma się czego obawiać, bo sądy to przecież nie będą tak łatwo karać w związku z tymi zmienionymi przepisami, omija zupełnie istotę sprawy, bo tutaj tak naprawdę nie chodzi o to, ile razy ktoś byłby za to ukarany, ale jak bardzo sparaliżowałoby to debatę publiczną. A trzeba też pamiętać, że jest duża grupa organizacji, które z walki o swoiście rozumiane prawa mniejszości, tak jak one to rozumieją, uczyniły po prostu sposób na życie i te organizacje z całą pewnością po wejściu w życie takich przepisów zaczęłyby dosłownie zasypywać prokuraturę doniesieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, no a prokuratura musiałaby się tym zajmować, no czyli osoby, które by były obiektem takich doniesień, byłyby wzywane co najmniej na przesłuchanie, nawet jeżeli by dalej taka sprawa nie miała swojego obiegu, to znaczy prokurator by odmawiał wszczęcia śledztwa, no to i tak musiałby taką osobę wezwać przynajmniej na przesłuchanie, czyli można sobie wyobrazić, do jakiego stopnia wzrosłoby to napięcie w debacie publicznej, bo przecież również druga strona próbowałaby te instrumenty wykorzystywać przeciwko tej stronie lewej, więc to by było takie wzajemne ostrzeliwanie się doniesieniami płynącymi do prokuratury. No, jest to, krótko mówiąc, koncepcja nie tylko paraliżująca debatę, ale mogąca doprowadzić do kompletnego chaosu, a także do przeciążenia sądów i prokurator. No, jest to, krótko mówiąc, bardzo niemądry pomysł, który na razie niemal na pewno zostanie zahamowany, zatrzymany przez pana prezydenta, no ale pan prezydent ma kadencję tylko do późnej wiosny przyszłego roku, a co później, no to już jest zupełnie inna sprawa i pewnie o tym też będziemy wiele razy jeszcze rozmawiać w Radiu 1030 Chicago.
A dzisiaj to już wszystko. Bardzo panu dziękujemy, panie redaktorze, jak zawsze za komentarz i odsyłamy wszystkich naszych słuchaczy po polską politykę, nie tylko polską, europejską bardzo często, bo to są tematy, które idą w parze, na pana profile społecznościowe, na pana kanał na YouTubie, na pana profil na Twitterze, na portalu X. Tam można się dowiedzieć dużo więcej rzeczy, różnych komentarzy, nie tylko publikacji, ale również pan jest akurat osobą bardzo aktywną na Twitterze, panie redaktorze. Chyba pan to lubi, co?
No, to jest wciągające oczywiście, chociaż czasem udaje mi się od tego odciąć, ale tak, to jest dobre miejsce, żeby również znaleźć linki do moich tekstów, czy wystąpień, czy właśnie do filmów.
A my życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dziękuję bardzo wszystkim, miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.